Poranny gość Radia Rodzina.
Politolog Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
I zacznijmy od tematu, który elektryzuje opinię publiczną. Dekretu prezydenta Wołodymyra Załęskiego o nadaniu samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA i zapowiedzi odebrania Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Czy to, że Pałac Prezydencki, pani profesor, milczy od kilku dni w tej sprawie, to cisza przed burzą?
Zobaczymy. Rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki po tym, jak wyczuł, że jest to temat, który, jak pani redaktor powiedziała, elektryzuje, ja myślę, że jednak część opinii publicznej. Dwa dni po tym, kiedy Polacy dowiedzieli się o tej decyzji prezydenta Załęskiego, powiedział, no można powiedzieć trochę impulsywnie, chociaż w polityce, tego rodzaju politycy, jakim jest Karol Nawrocki, myślę, że nie kierują się tak naprawdę impulsem. To może się wydawać, że było emocjonalne, trochę zapalczywe, ale jest to podyktowane no właśnie tym, co sądzi elektorat Karola Nawrockiego albo ten elektorat, który chciałby jeszcze pozyskać. I rzeczywiście zareagował dosyć ostro. Potem wydłużając tę decyzję, twierdząc, że będzie się konsultował z kapitułą, której zresztą jest wielkim mistrzem, czyli jest szefem tej kapituły. No a potem troszkę właśnie tajemniczo dowiedzieliśmy się, że damy i kawalerowie tej kapituły w poniedziałek spotkali się w ośrodku nadmorskim, ośrodku prezydenckim i, co bardzo rzadkie w polityce, ale może dlatego, że oprócz prezydenta Nawrockiego nie zasiadają tam czynni politycy, nie dowiedzieliśmy się nic. Więc lubimy to trochę w
polityce.
Nie ma
komunikatu,
prawda? Nie ma komunikatu, nie wiemy, jaka decyzja została wydana, nie ma przecieków. Tak jak mówię, to jest bardzo rzadkie, nie tylko w polskiej polityce, ale obecnie wszystko wiemy nawet w trakcie spotkań, dlatego, że każdy chce zabłysnąć w mediach. I można mieć wrażenie właśnie, że prezydent Nawrocki, tak to możemy interpretować, daje przestrzeń prezydentowi Ukrainy na to, żeby sam wykaraskał się z problemu, który z naszej perspektywy stworzył.
Czyli jeszcze nic nie jest przesądzone. Order może pozostać w jego rękach.
To znaczy, żeby pozostał w jego rękach, trochę jesteśmy już za daleko w tej dyskusji politycznej, żeby pozostał bez zrobienia niczego ze strony ukraińskiej. No tyle tylko, że nie po to, mam wrażenie, prezydent Zełenski tę nazwę chciał nadać, czy tego patrona zbiorowego chciał nadać.
No właśnie, żeby motywacja się z tego... pana prezydenta Ukrainy. Inne zdaniem pani politolog.
No wszyscy komentują to, właśnie przede wszystkim słucham tych, którzy lepiej znają się na wewnętrznej sytuacji w Ukrainie, że no jest to podyktowane kwestiami wewnętrznymi. I tu znowu z perspektywy polskiej polityki my to doskonale znamy, że polityka, no w tym przypadku to właśnie nawet nie była polityka zagraniczna, chociaż ma to reperkusje międzynarodowe i to nawet szersze niż relacje polsko-ukraińskie, dlatego, że również w Europie Zachodniej ci eksperci, ci politycy, którzy już zrozumieli wrażliwość polską, rozumieją też naszą reakcję. Oczywiście mogą mówić, że jest ona nadmiarowa, natomiast te głosy, że no jeżeli tak będzie się prowadziło politykę historyczną, to kwestia wstąpienia w przyszłości Ukrainy do Unii Europejskiej może stać pod znakiem zapytania i oczywiście to przede wszystkim Polacy o tym mówią, czy polscy politycy o tym mówią, ale jest zrozumienie tego w Europie Zachodniej również.
A czy dyplomacja polska zawiodła w tej sprawie? Czy nie była opieszała?
To znaczy, usłyszeliśmy od premiera Tuska, a w zasadzie napisał to na platformie społecznościowej, że skoro dyplomacja zawiodła, to w takim razie niech panowie prezydentowie się spotkają i szczerze porozmawiają. Ja uważam akurat rozmowę między prezydentami, że jest to dalej dyplomacja, tyle tylko, że na najwyższym szczeblu. No ale skoro premier Tusk, który no, jest szefem również dyplomacji, oczywiście jest nim bezpośrednio minister spraw zagranicznych, mówi, że dyplomacja zawiodła, no to chyba zawiodła.
A jak ocenia pani argumentację szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, który wskazał na paradok? Dyskutujemy o odebraniu orderu walczącemu z Rosją Załęskiemu, podczas gdy to samo odznaczenie wciąż posiada były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Który współpracuje oczywiście z Rosją. Jawnie to widać.
Dokładnie tak. Natomiast akurat były kanclerz Niemiec już opinii publicznej tak przepraszam za ten kolokwializm, nie grzeje, mimo że jest Niemcem, a tutaj wiemy, że ten resentyment antyniemiecki również jest w Polsce, chociaż on trochę przycichł i to można się zastanawiać, no właśnie, dlaczego tak jest. I oczywiście to nie jest tak, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego była z podpowiedzi Kremla, jak to, ale to, że teraz z punktu widzenia rosyjskiego ta wrzawa wokół orderu i nazwy bohaterów UPA się jest tak, jakby ona zatacza większe kręgi, bo przecież jesteśmy akurat podczas posiedzenia plenarnego Sejmu i widzimy, co się dzieje. Te nastroje antyukraińskie są, jak niektórzy komentują, no zatrważające, ponieważ wywołują demony przeszłości sprzed 100 lat.
A czy to zbliżenie polsko-ukraińskie z początkowego okresu pełnoskalowej wojny ustąpiło miejsce tak zwanej realpolitik i asertywnej grze interesów dzisiaj?
Ja nie wiem, czy ona jest asertywną grą interesu. Czy tu ktoś jeszcze, czy zwłaszcza ci najbardziej zapalczywi politycy, czy oni rzeczywiście myślą o interesie Polski? Czy to jest gra na takich, powiedzmy, negatywnych emocjach, które no, są w każdym społeczeństwie i tu nie jesteśmy wyjątkiem. Psycholodzy twierdzą, że to jest bardziej syndrom zawiedzionej miłości i tego, że oczekiwaliśmy, że za to wielkie poświęcenie, które w naszych oczach, żeśmy ponieśli wiosną 2022 roku i jak mówią niektórzy, ponosimy dalej, dlatego że obecność tak dużej liczby obcokrajowców na rynku pracy powoduje, że te warunki na rynku pracy, zwłaszcza dla osób z niższymi kwalifikacjami, stały się trudniejsze, że za to powinniśmy po pierwsze być, nie wiem, niemal całowani po nogach i że ta wdzięczność, ona powinna się okazywać nie tylko w słowach ze strony polityków ukraińskich, ale właśnie w czynach. No i to jest jednak zawód, że taka decyzja jak prezydenta Zełenskiego została podjęta.
Czy wiceminister nauki Andrzej Szeptycki po słowach o UPA straci swoje stanowisko, zdaniem pani?
Znaczy, zdecydowanie nie, bo jasne jest, że opozycja, kiedy kieruje wnioski o czy postulaty, żeby kogoś zdymisjonować...
W Sejmie teraz przykład, tak, jeśli chodzi o kierwińskiego ministra, nie udało się.
Tak, więc każdy taki wniosek, aby utrącić członka rządu płynący ze strony opozycji, umacnia taką osobę. To jest jasne, dlatego że tutaj, jeżeli on jest formalnym wnioskiem, no to większość parlamentarna przegłosuje odrzucenie takiego wniosku opozycji. Natomiast w przypadku wiceministra Szeptyckiego, no pojawiły się jeszcze te bardzo brudne i naprawdę nieciekawe argumenty, że ma pochodzenie ukraińskie. I to sprawia, że oczywiście nie zazdroszczę wiceministrowi, że nie pochodzenia, oczywiście to nie ma znaczenia z mojego punktu widzenia, natomiast nie zazdroszczę mu tego, że stał się takim symbolem właśnie nacjonalistycznych, ksenofobicznych emocji wyrażanych w polityce, ale to właśnie sprawia, że w związku z tym, że mamy rząd takiego koloru, jaki mamy, to paradoksalnie umocni jego argumentację tych, którzy twierdzą, że nawet jeżeli coś, jak to nawet szefowa jego partii powiedziała, że no, to było niefortunne, co powiedział, tak. Przyrównał żołnierzy UPA z żołnierzami wyklętymi, ten argument, że ma pochodzenie ukraińskie sprawia, że no wszyscy staną w jednym szeregu, jeśli chodzi o rząd, żeby go bronić.
Komu najbardziej sprzyja ten konflikt?
No oczywiście Rosji sprzyja, tylko tak jak mówię, nie podejrzewam w żadnym razie, nawet przez pół sekundy prezydenta Zełenskiego, że miał świadomość, że ta jego decyzja, których podejmuje mnóstwo, to nie była jakaś z jego perspektywy super ważna decyzja, że ona będzie miała takie skutki.
A jakie będzie ewentualnie miała skutki?
No już wiemy, że pod koniec tego miesiąca w Gdańsku ma się odbyć duża konferencja na temat odbudowy Ukrainy.
No czyli... jest pod znakiem zapytania obecnie.
No właśnie, bo w momencie, kiedy nie będzie na niej prezydenta Zełenskiego, to a mogłoby nie być, no bo jeżeli bawimy się teraz w symbole, to prezydent Zełenski, patrząc bardzo racjonalnie i przez pryzmat właśnie interesów swojego narodu, swojego kraju, może uznać, że odbudowa i tak się dokona, dlatego że wszyscy po wojnie będą mieli interes, oczywiście mówimy o państwach, które mają pieniądze, żeby tam inwestować, bo to się zwróci. To nie będzie taki, nie wiem, wolontariat i polityka charytatywna. Więc w tym przypadku no, prezydent może uznać, że nie może sobie pozwolić na przeczołgiwanie Ukrainy, nawet właśnie w ten sposób, że jest sugestia odebrania orderu jemu, albo przecież to nie jest kwestia tego, że to on bardzo chce utrzymać ten order, nie wiem, co rano ubiera sobie przed lustrem. Jasne, że nie. W związku z tym może uznać, że no, to będzie adekwatna odpowiedź na to, co się wydarzyło. I to już by nie było dobre, dlatego że jak pani redaktor zapytała, no skoro mówimy o realnej polityce, o interesach, to w naszym interesie jest zorganizować tę konferencję w jak najlepszym składzie.
To lecimy dalej. Czy wybory w Krakowie to preludium przed wyborami do parlamentu w 2027 roku?
No widzimy przede wszystkim to, że jest tam już kilkunastu zadeklarowanych kandydatów. Znaczy na razie to jest proste.
Kąsek ten Kraków.
No, tak się wydaje. Zwłaszcza, nie wiem, jak, skoro Marianna Schreiber, to jasne jest,
żeby być prezydentką Wrocławia. Więc.
Tak, no ponoć w wielu miejscach chce być, no chce po prostu się pokazywać, ale przechodząc do tych poważniejszych kandydatów, bo oczywiście na najbardziej poważnych...
Ładnie to pani powiedziała, poważniejszych kandydatów.
Tak, no znaczy powiem, że tak, że pani Schreiber nie chciałabym jakoś się na niej koncentrować, ale w związku z tym, że nie mieszka w Krakowie, uznajmy, że dlatego nie jest poważną kandydatką. Ale jest też parę osób, które właśnie nie mieszka w Krakowie, no nie wiem, zna Kraków, ponieważ zwiedzało Sukiennicę czy Wawel, tak? No to jest trochę za mała kompetencja. Więc zwłaszcza, że no, mieszkańcy Krakowa między innymi chcieliby chyba trochę spokoju. Jasne, że są miastem turystycznym, ale to nie z perspektywy turysty czy gościa Krakowa powinien to miasto powinno być zarządzane. Więc ta mnogość kandydatów, ja akurat wczoraj byłam w Krakowie i usłyszałam, że krakowianie spodziewają się, że może to dojść do nawet 20 osób. Oczywiście w którymś momencie może się okazać, że zwłaszcza kiedy ostatecznie zadeklaruje swój udział w tych wyborach Łukasz Gibała, czyli osoba, która...
Faworyt w sumie.
Faworyt, zwłaszcza, że to jakby jego pieniądze i jego wola doprowadziły do tego, że pan
Miszalski
prezydent
Miszalski
został odwołany, że udało się w piękną pogodę, dzisiaj nie mamy pięknej pogody, ale przypominam, że w dniu referendum była piękna pogoda, ratusz krakowski spodziewał się, że to spowoduje obniżenie frekwencji, no to się nie udało. Więc kiedy on zadeklaruje już swój udział, to być może, że kilku przynajmniej kandydatów uzna, że nie ma sensu już startować w tych wyborach i wycofa swój udział. Niemniej rzeczywiście jest tam spore poruszenie. Już usłyszeliśmy, zdaje się wczoraj, premier Tusk powiedział, że te wybory jednak nie będą pod koniec sierpnia, na początku
września, tak.
Tylko w drugiej połowie września. Jako pretekstu, z mojej perspektywy to jest bardziej pretekst, że trzeba rozważyć wszystkie tam wątpliwości.
Grają na czas oczywiście.
Tak, dlatego że jasne jest, że Koalicja Obywatelska, która ma kandydatkę wspólną...
Senator Monika Piątkowska.
Tak, z PSL-em. Ma taki profil wyborcy, również w Krakowie, który właśnie na przełomie sierpnia i września mógłby nie być w mieście, a to nie są wybory takie jak, nie wiem, wybory parlamentarne czy prezydenckie, że można nawet w Egipcie zagłosować czy w innych Włoszech, tak?
Tak, a jakie szanse w wyborach na prezydenta Krakowa ma kandydatka koalicji PSL-u?
No, oczywiście ona będzie ubierana w szaty. Mimo, że jest od czasu studiów, jak podkreśla, mieszka w Krakowie, to ona będzie ubierana w szaty kandydatki partyjnej, bo rzeczywiście trochę niefortunne było to.
Falstart w Warszawie?
Znaczy, w sensie nie do końca właśnie moi koledzy socjolodzy z Krakowa, a konkretnie myślę o profesorze Jarosławie Flisie, powiedział, że może to powinno, nawet jeżeli to byłby swego rodzaju teatr, pokazać, że to ona chce, a później dopiero uzyskuje to namaszczenie dwóch przewodniczących partii.
No, chyba to był błąd premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza.
No tak, ale można powiedzieć, że no, ta kampania się dopiero rozpocznie. Wszyscy twierdzą, że kampania lokalna jest najbardziej brutalną kampanią. W tej kampanii mamy sporo kobiet, sporo kandydatek, bo zarówno Partia Razem, Lewica, jak i właśnie KO z PSL-em wystawia kobiety, co nie oznacza, że to łagodzi obyczaje. I nie, to nie chodzi o to, że one będą skakać sobie do gardeł, ale już sztaby, dlaczego nie? No i przede wszystkim wiemy, że ta przemoc w polityce, ona dotyka przede wszystkim kobiet. Tu się, podobnie jak przed referendum krakowskim, pojawią się różne fake newsy w mediach społecznościowych dotyczące, nie wiem, wiarygodności, ale też prowadzenia się kandydatek. I to naprawdę może się okazać, że wracając do pytania, czy to będzie preludium, że to będzie preludium brudnej kampanii, która nas najprawdopodobniej też czeka w przyszłym roku.
A co oznacza to, że PSL i KO mają wspólnego kandydata? Czy to może się przełożyć na te wybory jesienne w przyszłym roku?
Może się przełożyć, aczkolwiek...
PSL oczywiście zawsze mówi, jesteśmy samodzielni, mamy ponad 5%, jesteśmy niedoszacowani. A teraz wspólnie wystawiają kandydata.
No ale pamiętajmy, że to jest drugie pod względem wielkości miasto w Polsce i Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma mocnych nazwisk właśnie w dużych miastach, więc rozsądne było, żeby wystawić wspólną kandydatkę.
Mateusz Morawiecki doczekał się odpowiedzi na swoje stowarzyszenie. Mamy kolejne założone przez Sasina. Co to oznacza?
Tak. Ja nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek pamięta, jak one się nazywają. No to pierwsze, to drugie teraz to jest Po Pierwsze Polska, zdaje
się. Tak, Rozwój Plus.
Tak, więc no...
To jakiś wielki rozłam w Prawie i Sprawiedliwości?
Nie, to już żaden nie jest rozłam, dlatego że to jest oczywiście od początku do końca uzgodnione z Jarosławem Kaczyńskim.
Naprawdę?
W przeciwieństwie... Znaczy, nie, mówię o tym, tym ostatnim stowarzyszeniu, tak, pana Sasina, dlatego że z właśnie tym się różnią te stowarzyszenia, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego miało pokazać, policzyć też w ramach partii jego zwolenników, jego szable. Natomiast stowarzyszenie pana Sasina to jest po prostu takie pokazanie, że no skoro nie udało się zdusić w zarodku prezesowi Kaczyńskiemu Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, no to pokażmy pluralizm stowarzyszeń w ramach partii.
A to nie jest tak, że każdy tylko myśli, jak tu wskoczyć na miejsce prezesa Kaczyńskiego, jak to powiedział Joński wczoraj?
Może nie każdy, bo myślę, że tutaj też jest wśród tych rozsądnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy być może każdy wie, że nie ma liderów wiecznych, tak? Aczkolwiek oczywiście Prawo i Sprawiedliwość od 25 lat, a w zasadzie od 23 ma tego samego lidera, bo zaczynał Lech Kaczyński, ale od 2003 roku jest to Jarosław Kaczyński. Więc każdy ma świadomość, że w którymś momencie nastąpi zmiana warty. Tyle tylko, że Jarosław Kaczyński jako zwornik tej partii, jego odejście z polityki spowoduje, że ta partia najprawdopodobniej się rozpadnie. Więc z jednej strony to jest ogromny kapitał polityczny Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony wydaje się, że on jest nie do utrzymania bez prezesa Kaczyńskiego.
Czy dzisiejsze słabe wyniki sondażowe są sygnałem alarmowym dla rządu?
To znaczy tak, jeśli chodzi o... Bo to jest ten dylemat. Nie do końca nawet zwolennikom Koalicji Obywatelskiej podoba się działanie rządu. Natomiast Koalicja Obywatelska ma stabilną pozycję, ale pamiętamy, że w 2023 roku ten wynik, najlepszy wynik Prawa i Sprawiedliwości nie spowodował, że ta partia mogła utrzymać władzę, tylko musiała oddać władzę. Więc to, że Koalicja Obywatelska jest na pierwszym miejscu w sondażach, nie oznacza, że w 2027 roku nie nastąpi zmiana polityczna po wyborach parlamentarnych.
Będzie wymiana w Radzie Ministrów, zdaniem pani? Będzie jakaś rekonstrukcja rządu?
No pytanie, czy na rok z kawałeczkiem to ma sens? Jasne jest, że nie będzie jakiejkolwiek zmiany z potrzeptu opozycji. Tak? Więc opozycja też, jeżeli chce, chciałaby doprowadzić do wymiany jakiegokolwiek ministra, no to by rzecz jasna musiałaby to zrobić w inny sposób, bardziej zawoalowany, bo taka decyzja musiała być, zrodzić się w głowie Donalda Tuska, więc jak spowodować, żeby jemu się to urodziło w głowie?
Pani patrzy na koalicjantów, koalicji obywatelskiej, to co pani dzisiaj myśli o nich? Centrum, Polska 2050, PSL, Lewica. W jakiej są kondycji politycznej?
Większość z tych partii, które pani wymieni, partii bądź no właśnie stowarzyszeń, bo przecież Centrum to jeszcze nie jest partia, tak. Ma duży kłopot. W zasadzie Lewica też ma kłopot, dlatego że ma konkurenta w postaci partii Razem. No i mimo, że Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że on cały czas ma otwarte ramiona dla Adriana Zandberga i polityków z jego partii.
To się nie wydarzy raczej.
To się raczej nie wydarzy, ponieważ Adrian Zandberg twierdzi, że nie, jemu te ramiona już się zamknęły i absolutnie nie. Więc też ma problem, ale chyba jednak najmniejszy spośród tych wszystkich małych koalicjantów, ponieważ pozostali będą musieli się zastanowić, w jakiej konfiguracji pójść do wyborów, żeby 8% przekroczyć, dlatego że w momencie, jeżeli sondaże pokazują, że nie są w stanie przekroczyć samodzielnie 5%, wtedy trzeba stworzyć jakiś byt wspólny i wtedy ten pułap skacze nam do 8%, a znowu przykład Lewicy z 2015 roku pokazuje, że poparcia się nie sumują, tak? To nie jest polityka to nie matematyka i w związku z tym rzeczywiście może to być też ryzykowne, no chyba, że ktokolwiek się zgodzi pójść pod szyldem jednej partii i ukryć tam swoich polityków.
Był Kraków, nie może zabraknąć Wrocławia, przetasowania w ratuszu były konieczne?
To znaczy, no, były wymagane po tym, jak Michał Jaros został szefem struktur regionalnych i miejskich, no jasne było, że będzie chciał wyciągnąć konsekwencje. Pomyślałam o słowie zemsta, ale oczywiście żaden polityk...
Powstrzymała się pani, oczywiście tak.
Wyciąga konsekwencje wokół niesubordynowanej z jego punktu widzenia wiceprezydentki, już byłej wiceprezydentki pani Granowskiej. No i w związku z tym te przetasowania, jak rozumiem, były konieczne.
Politolog Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Rodzina.